Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5,5 minuty po godzinie 12. Radio Szczecin, czas reakcji do godziny 13. Sporo tematów drogowych. Tak, to już niestety tutaj bywa. Mówi niestety, że te tematy dominują, bardzo mocno dominują. Dzisiaj również tak będzie, choć oczywiście nie zabraknie innych związanych ze wsparciem tych, którzy na południu Polski tego wsparcia potrzebują. Będzie temat taki dość nietypowy. Przesyłki polecone, Poczta Polska. No, nie ukrywam, że tutaj ten temat mnie mocno zaskoczył. Zajrzeliśmy szczegółowo, jak to wygląda w praktyce. No i okazuje się, że chyba nasz słuchacz ma rację. Ale o szczegółach za chwilę, w dalszej części naszego programu. Będzie również temat związany z funkcjonowaniem szczecińskiej komunikacji miejskiej. Wszystko to, jak mówiłem, do godziny 13. Adam Wosik, witam serdecznie. Krzysztof Kukliński nadal klei tą swoją schorowaną nogę. Mam nadzieję, że już ten klej złapie niedługo i będzie mógł Krzysztof Kukliński do Państwa wrócić. Wiem, że Państwo się go mocno domagają. Mariusz Tałajkowski dzisiaj czujnie będzie robił wszystko, aby nasi rozmówcy się z nami połączyli. Kilka takich ważnych i to myślę bardzo ciekawych rozmów nas czeka. Sławek Orlik standardowo przy telefonie do studia 510-37-36. No i mamy nasz czujny telefon 510-37-32. Zanim nasz pierwszy rozmówca, będziemy łączyli się dosłownie za 2 minuty z Urzędem Miasta Szczecin, zaglądamy do czujnego telefonu. Wczoraj temat jeden, który poruszył niejako Państwa. Proszę, krótkie przypomnienie.
W piątek 13 września zaobserwowałam przy dworcu na ulicy Owocowej, że policja spisywała panią z City Taxi za to, że kogoś przywiozła na dworzec. Podeszłam do policjanta i zapytałam, czy jeśli zamówię taksi z tej samej korporacji, to taksówkarz także zostanie spisany, czy dostanie mandat za to, że ośmielił się zabrać osobę starszą niepełnosprawną z dworca Owocowa. Odpowiedziano, że nie. Na pytanie, od czego to zależy, usłyszałam, że od konkretnego patrolu policji. No chyba coś jest nie tak. Naprzeciwko dworca stoją taksówki przez długi czas, ale kiedyś próbowałam zapytać kierowcę, czy może mnie zabrać. Powiedział, że kurs będzie kosztował 30 zł do miejsca wskazanego. Zrezygnowałam, bo zwykle płacę 16-18 zł. Dlaczego naciągaczom wolno długo parkować, a podjeżdżającym na około 2 minuty nie?
Ten telefon wczoraj, oczywiście po audycji, tuż po zakończeniu programu, mieliśmy kolejny telefon w tej sprawie. Komentarz kogo innego, oczywiście taksówkarza.
Dzień dobry, taksówkarz Wyszek się kłania z tej strony. Oczywiście nie mogę się powstrzymać od komentarza, jeżeli coś na temat dworca i taksówek się Radiu Szczecin odzywa. Otóż, szanowni państwo, problemem jest to, że pod dworcem blokują miejsca za autobusami taksówkarze, którzy namiętnie w te kółeczko stoją cały czas, nie minutę, dwie, ale 5, 10, 15, zobaczą policjanta, dają w długą. Tam by się naprawdę przydało postawić od czasu do czasu cywilnego policjanta z bloczkiem mandatu i oduczyć tego typu, no ja uważam, cwaniaków, którzy blokują miejsca za autobusami, które właśnie można by wykorzystać, żeby szybko kogoś wysadzić lub wsadzić. I po prostu takie osoby raz, drugi, piąty poczęstować punktami, poczęstować mandatami. Jak zagrozi mu utrata prawo jazdy, przestaną blokować miejsce za autobusami. A jeżeli chodzi o naciąganie taksówkarzy, to no, szanowna pani, naprawdę, całkiem legalnie może pani jedną taksówką pojechać za 22 zł, a inną taksówką pojechać za 11 z groszami. Zależy od tego, jak mają ustawiony taksometr. Także nie zawsze, jeżeli ktoś chce więcej, to od razu jest naciągaczem, aczkolwiek no niestety dowcipniczków pod dworcem nie brakuje. Miłego dnia życzę.
No temat taksówek pod dworcem PKP w Szczecinie jak rzeka, chociaż nie dotyczy tylko dworca szczecińskiego, jak znam życie, a jeżdżę trochę po kraju również pociągami pod innymi dworcami, tego typu utrudnienia, nazwijmy to, dla pasażerów, którzy potem łapią się za portfel, są nagminne i no, nie użyję tego sformułowania, standardowe, ale no, mam nadzieję, że to już niedługo w jakiś sposób zostanie unormowane. Łukasz Kolasa, Urząd Miasta Szczecin przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry, witam.
To raz temat, o którym już mówiliśmy na początku. Wspieramy również i tutaj na Pomorzu Zachodnim w jakiś sposób te osoby, które tej pomocy potrzebują. Wiemy, że to zagrożenie powodziowe nadal istnieje jeszcze w niektórych częściach naszego regionu, ale miasto Szczecin postanowiło nie być bierne. Netto Arena to jest takie miejsce, gdzie w tej chwili szczecinianie mogą śmiało przynosić te rzeczy, które są niezbędne. Panie Łukaszu, poproszę o szczegóły.
Tak jest. Dzisiaj od godzin porannych, dokładnie od 8 rano, Netto Arena, punkt w naszej hali widowiskowo-sportowej, został uruchomiony. To tam mieszkańcy Szczecina, ale także regiony mogą przynosić niezbędne dary, które dzisiaj tak bardzo są potrzebne na południu naszego kraju. Co zbieramy? Oczywiście żywność. Najlepiej to żywność, która jest gotowa do spożycia, na przykład w słoikach. Żywność z długim terminem ważności, na przykład. Mówimy o wodzie butelkowanej. Najlepiej oczywiście całe zgrzewki bądź większe baniaki. Słyszymy dobrze, że w większości miast, które dotknęła powódź, ichnie zakłady wodociągów i kanalizacji nie nadają się do użytkowania, woda nie nadaje się do spożywania, w związku z powyższym to zaopatrzenie w wodę bieżącą jest naprawdę bardzo ważne. Ale to oczywiście nie tylko artykuły spożywcze, bo potrzebne są także artykuły sanitarne, środki higieniczne, środki czystości, mydło, żele pod prysznic, proszki do prania, jakaś ciepła odzież, ręczniki papierowe, koce, komplety pościeli, tego typu rzeczy jak najbardziej można zwozić do Netto Areny. Wiemy, że w Szczecinie powstało kilka różnych punktów, które zbierają tego rodzaju dary. Oczywiście apelujemy, zachęcamy do tego, żeby weryfikować te wszystkie punkty, żeby pomoc trafiła potem w określone miejsce i we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, z panem wojewodą będą później te wszystkie dary rozsyłane. Z tego miejsca bardzo chcielibyśmy podziękować wielu prywatnym firmom, które już dzisiaj zgłaszają się, czy to do Netto Areny, czy właśnie do nas, do Urzędu Miasta, które proponują swoją pomoc w przewiezieniu tych niezbędnych darów na południe naszego kraju. Jeżeli jeszcze mamy chwilkę, to gorący apel do państwa, którzy zdecydują się jednak wspomóc. Bardzo państwa prosimy, oczywiście szanując każdy dar, który przyniesiecie do Netto Areny, natomiast idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w tym całym procesie uczestniczą, jest sytuacja, w której dary będą jakkolwiek podpisane albo już popakowane. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś nie ma przywieźć, nie ma siły przynieść więcej niż jedną wodę, jeden karton mleka albo jakieś różnego rodzaju puszki, czy to na przykład z karmą dla zwierząt. Natomiast bardzo uprzejmie prosimy, jeżeli jest taka szansa, to żeby te rzeczy były jakkolwiek popakowane albo w większych ilościach w kartonach, bo to znacząco później ułatwia segregację tego typu rzeczy i ewentualne zapakowanie na samochód po to, żeby wywieźć te dary już na południe naszego kraju. Już w ogóle idealną sytuacją jest taka, w której dany mieszkaniec, jeżeli tylko znajdzie na to chwilę, to na przykład podpisze dany karton i napisze, co się w środku znajduje i w jakich ilościach. Czasem można to bardzo łatwo stwierdzić, oczywiście po zawartości, czasem niektóre rzeczy są tak zapakowane, że no niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co jest w środku i w jakich ilościach, więc tego typu podpisy też nam znacząco ułatwią potem sytuację. Oczywiście to tylko w miarę możliwości. Uprzejma prośba z naszej strony.
Panie Łukaszu, dwa drobiazgi jeszcze. Pierwszy, Netto Arena w godzinach od 8 do 18. Teraz proszę powiedzieć, czy od 20, czy 7 dni w tygodniu, czy w niedzielę dajecie odpocząć swoim pracownikom? Jak to będzie wyglądało?
Na teraz sytuacja jest dynamiczna. Faktycznie punkt w Netto Arenie pracuje od godziny 8 do godziny 18. Też wszystko wyjdzie w praniu i jesteśmy w trakcie organizacji. Zakładam, że weekend to też będzie ten moment, w którym będziemy przyjmować dary. Na pewno o wszystkim będziemy informować i będziemy uprzedzać, jeżeli będą jakieś chwilowe przestoje. Jak długo ten punkt będzie działał, bo pewnie zaraz takie pytanie się pojawi. Na dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Oczywiście wszystko jest uzależnione od sytuacji, która dzieje się na południu naszego kraju. Raczej należy się spodziewać, że po pierwsze z każdym dniem ta chęć pomocy wśród mieszkańców będzie jednak troszkę maleć. Jest to sytuacja zupełnie naturalna, w związku z powyższym no pewnie przez te najbliższe dni na pewno wszyscy bardzo chętnie będą pomagać, natomiast już w kolejnych tygodniach może to być różnie, więc nie wiemy, jak długo mieszkańcy będą zainteresowani taką pomocą i nie wiemy też, czy nie okaże się, że tej pomocy i tych nadsyłanych darów ze strony innych części kraju, bo to przecież nie tylko Szczecin, czy nie będzie już za dużo. W związku z powyższym tutaj we ścisłej współpracy z Urzędem Wojewódzkim będziemy starać się tak celować w te najbardziej potrzebne rzeczy i transporty, żeby rzeczywiście na południe naszego kraju trafiało rzeczywiście to, co jest tam najbardziej potrzebne. Dzisiaj to są te wszystkie rzeczy, które wymieniłem. Można też to sprawdzić na stronach internetowych miasta, czy właśnie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tam jest bardzo szczegółowa rozpiska to, co, tego, co dziś jest bardzo potrzebne. Więc prosimy o czujność. Sprawdzajcie Państwo strony internetowe miasta, czy to strony internetowe Wojewody Zachodniopomorskiego. Tam na pewno te informacje będą się pojawiać, zarówno co do godzin otwarcia oraz najpilniejszych potrzeb, które są aktualnie, jeśli chodzi o południe naszego kraju. Dla zainteresowanych mogę też w razie czego podać dwa numery telefonów, które zarówno działają. Jeden telefon to jest numer do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat pomocy powodzianą. Oczywiście ten numer to 882-788-381. Powtórzę, 882-788-381, ale także nasze miasto, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, także udostępniło swój numer telefonu, gdzie każdego dnia od godziny 8 do 20 będzie dedykowany pracownik, który będzie odpowiadał na wszelkie pytania związane z pomocą poszkodowanym w powodzi. Numer do naszego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego to jest kierunkowy oczywiście 91-424-5687. Jeżeli Państwo macie problem i nie chcecie szukać informacji na stronach internetowych, to wystarczy zadzwonić pod te dwa wskazane przeze mnie numery. Myślę, że kompetentni pracownicy udzielą wszelkich odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości.
Mówiłem o dwóch sprawach i pierwsza już załatwiona. Jeszcze jedna na koniec krótko, Panie Łukaszu, bo tylko u Państwa na stronie internetowej znalazłem tę informację, na innych gdzieś to umyka, ale ważnym elementem, który powinien gdzieś tam w jakiś sposób również trafiać, to jest karma dla zwierząt. To zauważyłem tylko u Państwa, ta jest w jakiś sposób wyszczególniona.
Tak, karma dla zwierząt jak najbardziej tak. Pamiętajmy, że nasi przyjaciele mniejsi, że tak się wyrażę, oni też potrzebują pomocy. Mieszkańcy, którzy się ewakuowali wspólnie ze zwierzętami, zostali właściwie z dnia na dzień bez żadnych środków do życia, to po pierwsze, ani bez żadnej karmy dla czworonożnych przyjaciół. W związku z powyższym karma dla zwierząt to jest też coś, co się bardzo na pewno przyda. No tutaj muszę dopowiedzieć, że zarówno my, jak i właśnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki informujemy o tym od samego początku, że karma dla zwierząt to też jest ten bardzo istotny element, który jest potrzebny dzisiaj mieszkańcom na południu naszego kraju. Nie byłbym sobą, gdybym nie dodał, a pewnie mi też taka uwaga będzie zwrócona. Prosimy, pamiętajcie Państwo, żeby to była karma dobrej jakości. Oczywiście jak zawsze dziękujemy bardzo za wszystkie dary, natomiast jeżeli jest szansa na karmę dobrej jakości, bo na to też zwracają uwagę merytoryczni pracownicy, to żeby właśnie w tego rodzaju karmę zaopatrywać nasze punkty zbiórki i wtedy to wszystko będzie dystrybuowane na południe naszego kraju.
Dziękuję bardzo. Łukasz Kolasa, Urząd Miasta Szczecin, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dzięki, pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie. Zanim połączymy się z naszym kolejnym gościem, jeszcze zaglądam po kibice. Ja muszę to powiedzieć, to jakoś bliższa ciału koszula. Kibice od kilku dni robią wszystko, aby też włączyć się do tej akcji. No i Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy nie byłoby sobą, gdyby też do takiej akcji się nie włączyło. Mamy oficjalny sklep Pogoni Szczecin, który działa od 10 do 19. Tam kibice proszą, aby na Twardowskiego różnego rodzaju rzeczy przynosić, właśnie wodę pitną, żywność, artykuły, różne typu ręczniki papierowe, artykuły sanitarne itd., itd. No i również podstawowe artykuły medyczne typu bandaże. No i jeszcze uruchomienie kibice, 4 punkty na terenie Policy, Szczecina i na terenie Stargardu, gdzie można też przynosić te wszystkie rzeczy. Także nie tylko, jak się okazuje, społeczna działalność różnych stowarzyszeń, ale również tych, którzy w takich sytuacjach piersi lecą z pomocą, mówiąc obrazowo, już jest jak najbardziej skuteczna. Zaglądajmy na stronę pogonsport.net.pl. Tam są szczegóły Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy, gdzie i jakie rzeczy należałoby przynieść. Za chwilę połączymy się z naszym kolejnym gościem. Wcześniej jednak zajrzyjmy do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Dzień dobry, panie redaktorze. Z tej strony Andrzej Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie. Od bardzo długiego czasu na Lubczyńskiej trwa jakiś taki dziwny remont, gdzie dość często specjalnie tam zajeżdżam. Nie ma ludzi, nic się nie dzieje, nic nie robią. Korki bardzo duże się codziennie robią przy Drobeksie. Tam jest bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. I jak długo oni tam jeszcze będą się paprali z tymi robotami? Nie wiem, o co tam chodzi w tym. Po prostu jest rozkopany dół i nic więcej. Proszę zadziałać w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ten temat długi jak Odra, Wisła, wszystkie rzeki razem wzięte. Tyle razy na antenie Radia Szczecin w czasie reakcji. No cóż, po raz kolejny, skoro słuchacze pytają, odpowiedzi udzielić należy. Na ulicy Lubczyńskiej, czy pod ulicą Lubczyńską, płynie sobie taka rzeczka, nazywa się Żołnierska Struga. No i mostek nad tą rzeczką w zasadzie w całości plus przerzucenie różnego rodzaju instalacji jest potrzebne. Także do marca przyszłego roku będzie to grzebanie, o którym pan mówił. Także do marca proszę korzystać z objazdów ulicą Goleniowską, tak aby przebić się w kierunku Załomia. Przy naszym telefonie Piotr Krzyżankiewicz, przedstawiciel zachodniopomorskich przewoźników drogowych. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Piotrze, nie tylko Urząd Miasta Szczecin, nie tylko kibice Pogoni Szczecin mocno włączają się w wsparcie tych, którzy na południu kraju tego wsparcia potrzebują, ale okazuje się, że dość nietypowe wsparcie również od zachodniopomorskich przewoźników drogowych. Proszę o tym opowiedzieć.
To znaczy, jako zachodniopomorscy przewoźnicy podjęliśmy oddolną inicjatywę, taką indywidualną, że będziemy pomagać. Zresztą nie jest to nic nietypowego. Transport w takich sytuacjach jest zawsze potrzebny i zawsze wykorzystywany. My wspólnie tutaj z innymi kolegami, przedsiębiorcami zajmującymi się transportem drogowym podjęliśmy taką decyzję, że będziemy pomagać, będziemy podstawiać samochody i będziemy starać się koordynować zbiórki i transporty organizowane do miejsc popowodziowych.
I rozumiem, że tego typu inicjatywa również i w tym roku. Gdyby ktoś chciał z państwa transportu skorzystać, w jaki sposób może to zrobić?
Jeśli ktoś organizuje zbiórkę i ma ładunek całopojazdowy lub choćby pół pojazdu takiego dużego, 1360 długości, potocznie nazywanego tira, to może się kontaktować pod moim numerem telefonu, który chętnie tutaj podam. To jest numer 603-515-316. Można pisać SMS-y, dzwonić, kontaktować się na WhatsAppie. Jeśli są to mniejsze ilości, to tak jak mój poprzednik mówił, kontaktować się bezpośrednio albo z biurem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, albo kontaktować się z biurem w Urzędzie Wojewódzkim. Ewentualnie przywozić te dary do miejsc zbiórki organizowanych i w radach osiedla, i organizowanych w Netto Arenie.
Rozumiem, panie Piotrze, że dysponujecie więcej niż jednym samochodem i ten transport może być w większej ilości.
No na chwilę obecną zgłosiło się 20 firm dysponujących samochodami. Mamy różne auta. Mamy też samochody odkryte i chciałem powiedzieć, właśnie to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tutaj mój poprzednik powiedział o naszych małych czworonogach, a ja w tej chwili powiem o dużych czworonogach, bo już jeden transport w tej chwili jest organizowany z miejscowości Rydzewo koło Rymania do miejscowości Hajduki Nyskie. Przewozimy ładunek paszy dla zwierząt, ponieważ gospodarstwa rolne znajdujące się w tym obszarze zostały podmyte, więc wieziemy 44 baloty, siano, kiszonki i siana. No należy pamiętać też o tych właśnie dużych zwierzętach gospodarskich, bo nie tylko są koty, psy, ale tam tak naprawdę nie ma niczego. Wszystko zostało zmyte, zabrane z wodą.
Panie Piotrze, muszę wykorzystać pana obecność na antenie, bo był pan też jedną z twarzy protestów, które wiosną 2024 roku na trasach naszego regionu były dość widoczne. Proszę powiedzieć, czy w związku z tą trudną sytuacją w tej chwili rozważacie możliwość zawieszenia protestu, czy niestety w listopadzie, w grudniu, być może w październiku tych protestów należy się ponownie spodziewać?
Panie redaktorze, ja nie chcę się wypowiadać w tej chwili po prostu na ten temat, dlatego że, to znaczy ja mogę tak pobieżnie powiedzieć, jeśli będzie sytuacja taka bardzo, bardzo skomplikowana, to na pewno nie będziemy jej jeszcze bardziej utrudniać, tak? Sytuacja przewoźników jest tragiczna w tej chwili, ale myślę, że w obliczu tragedii innych osób, dużo większej tragedii, no nie możemy w tym momencie się grzać w blasku po prostu tych informacji. My nie chcemy tego w żaden sposób wykorzystywać. Myślę, że przyzwoitość ludzka no, po prostu nie pozwala na takie rzeczy. I naprawdę o protestach będziemy myśleć w czasie, kiedy już wszystko zostanie załatwione tutaj w kwestii powodzi.
Słowo protest się pojawia, to proszę powiedzieć w takim razie już zamykając ten trudny temat dla Państwa, co musiałoby się wydarzyć w tak zwanym międzyczasie, aby Państwo jednak do tego protestu w ogóle nie przystąpili?
Chcielibyśmy, żeby rząd podjął rozmowy z nami, a w zasadzie nie rozmowy i nie obietnice, bo takie rzeczy były cały czas dotychczas, tylko żeby rząd przygotował jakąś koncepcję, przemyślał, przeliczył to wszystko i żeby podjął inicjatywę, aby polski transport drogowy w dalszym ciągu był perłą na mapie Europy.
Piotr Krzyżankiewicz, przypomnijmy, panie Piotrze, na końcu jeszcze raz ten telefon, który mógłby być przydatny i pomocny tym, którzy chcieliby skorzystać z państwa transportu, przewożąc dary na południe Polski. Mam nadzieję, że w tej chwili już nasi słuchacze chwytają długopis, chwytają coś do pisania, ewentualnie odpalają komputer. Panie Piotrze, a pan jeszcze raz przypomina ten numer do siebie.
Ja przypomnę, ten numer to jest 603-515-316, to jest mój telefon komórkowy. Jednakże na Facebooku można to znaleźć, poseł Jackulski udostępnia na swoim profilu i wiele osób udostępnia ten mój post z numerem telefonu, więc bardzo proszę się kontaktować. Gdyby było zajęte, to proszę wysyłać wiadomości tekstowe, ewentualnie pisać na WhatsApp.
Dziękuję serdecznie, panie Piotrze. Piotr Krzyżankiewicz, przedstawiciel zachodniopomorskich przewoźników drogowych, gościem Czasu Reakcji. Panie Piotrze, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Ja również dziękuję, pozdrawiam państwa.
Jeszcze raz przypomnę ten telefon, drodzy państwo, aby ktoś chciał skorzystać z samochodów, dużych samochodów i przewieźć dary na południe Polski, 603-515-316. Jeszcze raz, 603-515-316. Proszę dzwonić do pana Piotra Krzyżankiewicza. Zachodniopomorscy przewoźnicy drogowi są gotowi do tego, aby wesprzeć działania tych, którzy chcą pomóc tych, którzy na południu Polski. Teraz na chwilę jeszcze zostajemy przy tematach związanych m.in. z ochroną przeciwpowodziową.
Witam, mieszkaniec miejscowości Piasek w Zachodniopomorskim, gmina Cedynia. W radiu usłyszałem o wzmocnieniu wałów w Piasku i super inwestycji, która pomogła uchronić przed powodzią. To niech ten, kto o tym mówi, niech powie, co się działo pół roku temu, jak z całego prawie powiatu straż pompowała wodę, bo wał jest tak zrobiony, że woda przesiąka i cała wioska była, no nie cała, przesadzam. Była zalana, woda w Odrze opadła, a wał trzymał wodę. Poroniony pomysł wzmocnieniem samego wału, a nie z drenowaniem, nie wiem. Po prostu woda przesiąknęła pod wałem i została w wiosce. O, tak to wyglądało na dzień dobry. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon od naszego słuchacza. Teraz nasz rozmówca, pan Grzegorz Gruca, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dzień dobry, panie Grzegorzu, kłaniam się.
Witam pana, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Panie Grzegorzu, dzisiaj nie będzie o drodze, nie będzie o prawach związanych z parkowaniem właściwym, niewłaściwym, pobieraniem opłat właściwych, niewłaściwych. Dzisiaj będzie temat nieco inny, też interwencyjny, bo spotkała pana przygoda, z którą chce się nam pan podzielić. Nie ukrywam, że z gatunku dość ciekawych. Proszę opowiedzieć.
Tak, to jest gatunek science fiction. Panie redaktorze, więc tak szybciutko, to znaczy nie będzie to szybciutko, no ale dobrze. Otrzymałem w miejscu pobytu przesyłkę pocztową rejestrowaną, zwaną inaczej poleconą. Z wiedzy, jaką posiadałem, wiedziałem, że przesyłkę tą muszę odebrać w przeciągu 14 dni, w przeciwnym wypadku zostanie ona zwrócona do nadawcy. Zgłosiłem się więc do filii Urzędu Pocztowego w Policach przy ulicy Grzybowej, w celu odbioru tej przesyłki 14 dnia w godzinach popołudniowych w czasie urzędowania tej filii. Okazało się, że tego dnia w godzinach porannych przesyłka już została przekazana do zwrotu, pomimo że okres 14 dni jeszcze nie upłynął. Pomny na to doświadczenie, w dniu 11 września skontaktowałem się telefonicznie z filią Urzędu Pocztowego w Policach przy ulicy Grzybowej z zapytaniem, czy przesyłkę której awizo doręczono mi podczas mojej nieobecności w dniu 30 sierpnia, będzie ona dostępna w dniu 13 września, czyli w 14 dniu możliwym do odbioru tej przesyłki. Okazało się, że zgodnie z decyzją kierownika Urzędu Pocztowego nr 1 w Policach przy ulicy Grunwaldzkiej, to jest ten urząd pocztowy, zaznaczam kierownika, przesyłki awizowane mają być zwracane do nadawcy już 14 dnia i nie mogą być przetrzymywane w filii Urzędu Pocztowego do końca pracy tego dnia urzędu, tej filii właśnie. Poprosiłem więc o numer do kierownika Poczty Polskiej w Policach, numer 1, przy ulicy Grunwaldzkiej. Skontaktowałem się z kierownikiem tego urzędu w Policach i ponownie przedstawiłem ten problem. W odpowiedzi uzyskałem informację, że w zależności od rodzaju przesyłki poloconej obowiązują różne terminy jej odbioru, co w mojej ocenie jest całkowitą nieprawdą. Kierownik dodatkowo zaczęła rozróżniać przesyłki dziwnym zbiegiem okoliczności, twierdząc, że na przykład sprawy sądowe w sprawie karnej, wykroczeniowej czy administracyjnej, ich terminy są, różnią się ich terminy. Tymczasem zgodnie z uchwałą Zarządu Poczty Polskiej z 2018 roku, zawartymi w regulaminie Poczty Polskiej, to jest załącznik numer 2, wyraźnie wskazano, że w przypadku, gdy adresat lub inna uprawniona osoba nie zgłosi się po odbiór przesyłki rejestrowanej w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego, czyli jeżeli ja otrzymałem awizo w dniu 30 sierpnia, to 14 dzień upływał 13.
Panie Grzegorzu, to może ja jeszcze to uszczegółowię. Rzeczywiście mam tą uchwałę przy sobie. Uchwała numer 48/2018. Pochodzi z roku 2018. To jest tak zwany regulamin świadczeń usług powszechnych.
Tak, dokładnie.
Paragraf 26 i rzeczywiście punkt drugi. Tutaj istotne jest pół zdania, o którym zaraz wspomnę. Czytam ten punkt drugi, to o czym pan mówił. W przypadku, gdy adresat lub inna uprawniona osoba nie zgłosi się po odbiór przesyłki rejestrowanej w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia, następuje zwrot przesyłki do nadawcy. Tu jest bardzo ważny punkt, o którym pan mówi, czyli licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia. Rozumiem, pan mówił o tym, że pierwsze zawiadomienie nastąpiło 30 sierpnia, czyli od 31 sierpnia 14 dni, tak,
to jest
13 dzień września. I rozumiem, że 13 września nie dostał pan możliwości odbioru tej przesyłki.
Nie. Panie redaktorze, ja zrobiłem inaczej. 11 września skontaktowałem się z filią Urzędu Pocztowego przy ulicy Grzybowej i zapytałem, czy ta przesyłka 13 będzie na mnie czekała.
Tak, i powiadomili pana, panie Grzegorzu, że niestety tego 13 pechowego w piątek pan nie będzie mógł tej przesyłki odebrać.
Nie, ponieważ z samego rana już będą musiały być skierowane do zwrotu, a pani w Urzędzie Pocztowym przy ulicy Grunwaldzkiej, czyli Urzędu Pocztowego nr 1, czyli jak tak macierzystego można powiedzieć, stwierdziła, że w zależności od tego, czy to jest sprawa karna, wykroczeniowa, czy administracyjna, czy może nadał to pismo do mnie jakieś, czy listem poleconym, czyli tą przesyłką rejestrowaną, zwykły, przeciętny Kowalski, to są różne terminy odbioru, co jest po prostu ewidentną nieprawdą.
Panie Grzegorzu, bo konkludując, ponieważ już wiadomo było, że pan tej przesyłki w piątek pechowy 13 odebrać nie może, rozumiem, że pan z Wrocławia musiał do Polic błyskawicznie dojechać dzień wcześniej.
Dokładnie tak, panie redaktorze, 11 otrzymałem informację, no więc niewiele myśląc, wsiadłem w auto, przyjechałem do Polic, odebrałem w dniu 12 września, odebrałem przesyłki polecone, no i niestety musiałem, ponieważ musiałem przerwać we Wrocławiu wykonywanie swoich czynności, ponownie musiałem wrócić do Wrocławia, czyli w sumie przejechałem jakieś 860 kilometrów, tylko dlatego, że pani kierowniczka miała jakieś widzimisię i stwierdziła, że niestety 14 dnia, czyli 13 września, nie będę mógł odebrać tej przesyłki.
Panie Grzegorzu, ja od razu jeszcze wejdę panu w słowo, bo oczywiście tę sprawę pan nam zgłosił i my w piątek 13, trochę pechowy dzień, Wysłaliśmy do rzecznika Poczty Polskiej zapytanie w tej sprawie, przesyłając pana, że tak powiem, problem wynikły z pewnego nierespektowania regulaminu świadczeń usług powszechnych. Czekamy na odpowiedź rzecznika Poczty Polskiej. Ja rozumiem, że te przesyłki były na tyle ważne, że musiał je pan odebrać.
Panie redaktorze, ważne, nieważne, przesyłki polecone należy odebrać i to w jakiej sprawie to jest nieistotne, to jest drobiazg, ale przecież no, każdy z nas w jakiś sposób planuje sobie swój czas na tydzień, na miesiąc do przodu, w zależności od powiedzmy sytuacji, jakie wynikły. I zaplanowałem sobie, że przyjadę w piątek. Niestety musiałem porzucić pracę, czy porzucić swoje wykonywanie swoich czynności, przyjechać do Polic, odebrać przesyłki 12. No, uczyniłem to 12 września i ponownie wrócić do Wrocławia. No, przejechałem w sumie 860 kilometrów, tak pi razy drzwi, no bo to w tej chwili nie jestem, czy po jeździe nie jestem w stanie precyzyjnie powiedzieć, czy to było 860 czy 870. No w każdym razie, no w dniu 12 złożyłem również, przygotowałem się i złożyłem skargę na postępowanie.
No właśnie, o to chciałem zapytać, panie Grzegorzu, bo pan jest osobą z gatunku mocno dociekliwych. Czy w związku z tym będzie pan się domagał od Poczty Polskiej zwrotu, że tak powiem, należności za transport tą i z powrotem?
Złożyłem zapytanie, poczekam na odpowiedź, zobaczę jak to wyjdzie wszystko. Na pewno będę się domagał, ponieważ no nikt z nas nie jeździ na powietrzu, no nie okłamujmy się, a jest rozporządzenie ministra, które mówi ile za kilometr się należy, także... Nie widzę powodu, dla którego nie miałbym się domagać tego wszystkiego.
Panie Grzegorzu, do sprawy będziemy wracać. Dziękuję za tę informację, za tą przygodę z Pocztą Polską. Przypomnę, pan Grzegorz Gruca, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, panie Grzegorzu. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Kłaniam się, do usłyszenia, panie redaktorze.
A teraz ponownie zaglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Dzień dobry, nazywam się Wiśniewski Piotr, dzwonię z miejscowości Przylep. Chciałbym prosić o interwencję Państwa w sprawie remontu drogi pomiędzy Mierzynem a Stopnem. Jest to droga o dużym znaczeniu komunikacyjnym dla mieszkańców Szczecina i podmiejskich osiedli zlokalizowanych w okolicy, w której sam mieszkam. Od lat droga ta czeka na remont, który w końcu ma być przeprowadzony. Jednak niestety nie będzie zbudowany przy niej ani chodnik, ani droga rowerowa. Obszar Mierzyna Stopna Przylepu jest miejscem intensywnej zabudowy. Mieszka tu coraz więcej ludzi, a widząc ilość działek zaplanowanych pod zabudowę, można domniemywać, że okolica będzie domem dla jeszcze wielu nowych rodzin. Niestety powiat przy planowaniu tej inwestycji nie wziął tego w ogóle pod uwagę. Takie inwestycje powinny być planowane z uwzględnieniem planów rozwoju poszczególnych osiedli. Rozumiem, że urzędnicy wsłuchują się w głos mieszkańców, ale miałem zawsze nadzieję, że są również fachowcami w planowaniu przestrzennym, którzy potrafią dostrzec potrzeby nie tylko wtedy, kiedy one są im zgłaszane. Droga pomiędzy Mierzynem a Stopnem jest dla wielu jedyną drogą do szkoły i najbliższego sklepu. Bez chodnika i drogi rowerowej nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciom i młodzieży bezpiecznego środowiska komunikacyjnego. Uważam, że poruszanie się po tej drodze pieszo lub rowerem niesie z sobą realne niebezpieczeństwo. Jak zwykle wszystko można tłumaczyć brakiem pieniędzy, ale może powinniśmy zastanowić się, czy tego rodzaju inwestycje są poprawnie zaplanowane, a finansowanie zapewni realizację elementów służących najlepiej mieszkańcom, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Powinny one promować ruch zeroemisyjny, budować przyjazne środowisko dla mieszkańców. Uważam, że w wypadku tej inwestycji niestety urzędnicy powiatowi nie podołali temu zadaniu. Jako mieszkańcy będziemy starali się namówić powiat do drugiego etapu tej inwestycji, tłumacząc, że wsparcie ruchu pieszego i rowerowego jest istotnym elementem istniejącego układu komunikacyjnego w naszym rejonie. Chcielibyśmy, aby wsparli nas Państwo w tym działaniu. Z góry za to dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon od naszego czujnego słuchacza. Interweniowaliśmy w tej sprawie, od razu powiem. Stop do Mierzyn. To jest taka droga. Często wracamy do audycji Czas Reakcji do przebudowy tej drogi. No i do tego, że tam nie zawsze ta gotówka jest wystarczająca na to, aby wybudować czy ścieżkę rowerową, czy chodnik. Ale Janusz Wilczyński być może w tym tygodniu, być może jutro, kto wie, do tego tematu wróci i będziemy starali się rozszerzyć, na ile jest możliwość, aby w kolejnym etapie między Stop na Mierzynę pojawiła się czy ścieżka rowerowa, czy chodnik. Mamy kolejnego rozmówcę. Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry, panie Haniu, kłaniam się serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ten Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego gdzieś z tyłu głowy mi leży, ale nie ukrywam, że też jestem trochę po lekturze na naszej stronie internetowej. Zanim wrócimy do tematu, z którym do pani dzwonię, zaglądam na naszą stronę internetową radioszczecin.pl. ZWIK, czyścimy studzienki. Rzeczywiście ta duża woda może do nas przyjść. Panie Haniu, jest szansa, żeby te studzienki były drożne, zanim ta duża woda do nas przyjdzie, tak aby ulice nie były zalane? Proszę opowiedzieć.
Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Dzisiaj na ten moment z tych informacji, które przekazują służby, nie powinniśmy jakoś bardzo mocno obawiać się sytuacji takiej, jak mamy na południu naszego kraju. Więc ta fala powinna, ta, która przyjdzie do nas za kilka dni, powinna być wypłaszczona. My rzeczywiście dbamy o tę naszą infrastrukturę, dbamy o studzienki. To nie jest tak, że my teraz budząc się i zastanawiając się, czy fala do Szczecina dojdzie, czy nie, to nagle zaczynamy prowadzić nasze działania. Ponieważ te nasze działania są prowadzone na dobrą sprawę każdego dnia. My mamy blisko 30 tysięcy takich urządzeń i jesteśmy w stanie być w każdym miejscu każdego dnia, ale w ramach naszych harmonogramów czy stałej działalności te urządzenia są przez nas czyszczone. Rzeczywiście wtedy, kiedy wiemy, szczególnie nawet nie teraz, kiedy fala powodziowa się zbliża, bo ona nie powinna zaszkodzić na przykład ulicy Derdowskiego, ale przy okazji prognozowanych dużych opadów deszczy czy ulew, my pojawiamy się w tych miejscach, które są dla nas problematyczne częściej. Wtedy, kiedy wiemy, że ma być ulewa na Niebuszewie i właśnie w okolicy Derdowskiego, dodatkowo jeszcze sprawdzamy te nasze urządzenia. I w większości wypadków to wygląda tak, że one są drożne, one przyjmują wodę, ale zdarza się właśnie, że ta kratka, czyli to, co jest u góry, jest zabrudzone, tak jak u Państwa na stronie jest pięknie widoczne, zabrudzone liśćmi czy nieczystościami, które są na jezdni czy na chodnikach. Współpracujemy z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, bo to właśnie ta jednostka odpowiedzialna jest za czyszczenie ulic i chodników, przynajmniej części chodników. I jakby tutaj funkcjonujemy razem w przestrzeni miejskiej. Nasze urządzenia są drożne, są sprawdzone właśnie, szczególnie te newralgiczne punkty. Dbamy o to nie tylko teraz, wtedy, kiedy ta sytuacja jest dla nas trudniejsza czy bardziej niebezpieczna potencjalnie, ale na dobrą sprawę cały czas w ramach naszych bieżących działań.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Uspokoiła Pani tych, którzy być może będą, no użyję tego słowa, malkontentami i będą w jakiś sposób prognozować, że będzie się działo nie najlepiej w tej materii. Ale dzwonię do Pana w bardzo nietypowej sprawie, mówiąc obrazowo. Czytam, uwaga. Zaopatrz się w wodę butelkowaną. Podczas zrzutu wody z dołu Polski u nas mogą chwilowo zamknąć dopływ wody w kranach. Panie Haniu, dwa pytania. Czy rzeczywiście możecie nam wy jako ZWiK zamknąć tą wodę w kranie i ewentualnie ile tej wody trzeba do domu wziąć, żeby właśnie jak zakręcicie tą wodę, żeby się w tą wodę zaopatrzyć?
No, przede wszystkim nie mamy w planach zakręcać niczego. Nasi mieszkańcy mogą się czuć spokojni, bezpieczni. Jakby wyobrażam sobie, że ta wiadomość, która jest rozsyłana, czyli która się pojawia w naszej przestrzeni miejskiej, jest wysyłana w dobrej wierze. Chcemy zaopiekować naszych najbliższych czy naszych przyjaciół, ale od razu dementujemy i powinniśmy właśnie tutaj w samym zarodku gasić takie historie. Nie mamy w planach wyłączania wody, żadne zrzuty, które są w tych częściach powodziowych nie zagrażają w żaden sposób naszym zbiornikom wodnym. W związku z tym nie ma tutaj żadnych planów, żebyśmy cokolwiek wyłączali. Nie trzeba się dodatkowo zaopatrywać w żadną wodę butelkowaną. My te procesy, które prowadzimy cały czas w tym samym systemie technologicznym, nie ma tutaj żadnego zagrożenia tych procesów. Woda jest przez nas wielokrotnie badana na wszystkich etapach jej produkcji. Jest ciągle tak samo dobra i ciągle tak samo zdatna do spożycia. W związku z tym jakby apeluję, żeby takie informacje po pierwsze weryfikować, jeżeli rzeczywiście dostaniemy taką wiadomość u poszczególnych służb, niezależnie od tego, czego ta wiadomość będzie dotyczyła. Ale uspokajam, my w planach nie mamy, nawet jak do Szczecina dojdzie ta fala powodziowa, nie mamy w planach wyłączania wody, więc proszę się o to nie martwić. Rzeczywiście Wrocław na przykład też taką informację dementował o tym, że mają w planach w poniedziałkowy wieczór wyłączanie wody i możliwe jest, że po prostu jakby taką falą informacyjną do Szczecina to dopłynęło. My, tak jak powiedziałam, takich planów nie mamy, czujmy się proszę jako mieszkańcy Szczecina w tym kontekście wodociągowym i wodnym w ogóle bezpiecznie, nie musimy mieć, nie powinno być to naszym zmartwieniem.
Pani Haniu, to krótko jeszcze tylko wyjaśnienie, z czego w takim razie wynika w ocenie pani informacja, która pojawia się w tych miejscach mocno zalanych, aby tam jednak z wody pitnej nie korzystać, bo ta instalacja jest zalana i niewłaściwie funkcjonuje.
Przede wszystkim często to są takie informacje podawane z ust do ust, które są niezweryfikowane. Wiele osób po prostu nie wie, skąd ma zbiornik i nie wie, skąd pije wodę. Ja przypominam, że w Szczecinie nie jest to Odra i nawet jak ta woda zanieczyszczona do nas dojdzie, to nie jest tak, że my będziemy musieli nagle coś dodać więcej albo zrobić więcej, żeby wodę z Odry oczyścić, bo my pijemy jako mieszkańcy Szczecina w 90% wodę z Niedwia. No po pierwsze. Po drugie, w tych małych miejscowościach, które głównie zostały właśnie jakby poszkodowane przez ten żywioł. Mieszkańcy piją wodę ze studni, często takich przydomowych, często ta woda musi być dodatkowo uzdatniana. I tam, gdzie te studnie przydomowe, gdzie ta woda podziemna jest właśnie potem przygotowywana do spożycia, tam te problemy mogą być największe. Zresztą tam jest w ogóle takie już, można powiedzieć, zagrożenie, może nie tyle epidemiologiczne, co sanitarne. Kwestie są dużo mniej, że tak powiem, przestrzegane aktualnie. Może nie tyle przestrzegane przez służby są, ale trudność związana z tym nadpływem wody może powodować rzeczywiście, że nie we wszystkich miejscach ta woda jest zdatna do spożycia. Duże miasta, z tego co wiem, są przynajmniej na razie tam bezpieczne, nie ma alertów. Te, które dotyczą braku możliwości picia wody z kranu, dotyczą mniejszych miejscowości. I słuchajmy uważnie, bo często jest powiedziane, że to chodzi o wodę powodziową, wodę, która zalała, ponieważ rzeczywiście, jeżeli na przykład są miejsca, których nie ma dostępu do wody, to niektórzy mieszkańcy mogą próbować tę wodę powodziową wykorzystywać do celów takich żywieniowych. A tu bardziej o to chodzi, żeby to zagrożenie epidemiologiczne, żeby to, co dzieje się z tą wodą, która zalała mieszkańców, jakby nie wpłynęło potem na ich zdrowie w kontekście tego, że oni mogą próbować czy chcieć poić zwierzęta, czy potem przygotowywać ją. Więc tych aspektów związanych z wodą jest bardzo dużo. Musimy rzeczywiście ostrożnie do tego podchodzić, ale z ogromną rozwagą i na pewno nie siać paniki, bo to bezpieczeństwo, tak jak powiedziałam, wodociągowe w Szczecinie jest bardzo mocno tutaj brane pod uwagę, ale duże inne miasta również dbają. Zresztą polecam uwadze historię z Jeleniej Góry, w której 6 pracowników tamtejszych wodociągów przez 2 doby broniło ujęcia wody pitnej dla Jeleniej Góry i w heroicznej walce udało im się tak zabezpieczyć to miejsce, żeby woda pitna dla Jeleniej Góry była ciągle i te dostawy wody nie były wstrzymane. Nie. I to też pokazuje przy okazji, jak ważnym dobrem jest woda i trochę jak jej nie doceniamy, że odkręcamy wodę i nie zastanawiamy się, kto o nią dba, jak to jest, że ona płynie do nas stałym, nieprzerwanym strumieniem i że jest dobra i zdatna do spożycia.
Dziękuję bardzo. Bardzo intensywne wyjaśnienie tego wszystkiego. Uspokajamy mieszkańców Pomorza Zachodniego, Szczecina przede wszystkim. Z tą wodą pitną nie będzie tak źle. Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję pani Hanno. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Zaglądamy teraz jeszcze na chwilę do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Dzwonię, co prawda nie mam nic do Straży Miejskiej, nie o to chodzi, tak? Ale będąc naprzeciwko szpitala przy ulicy Arkońskiej, jest piękny, duży parking, no prawie wszystkie zajęte, ale goście, którzy przyjeżdżają spoza Szczecina, prawda, widać rejestracja pozaszczecińska, czasami zostawią samochód dla niepełnosprawnych. I dzisiaj na przykład widzę, że stoją 2 samochody na 10, tak? No i Straż Miejska zakłada im kramy. Nie wiem, przecież to wystarczy pouczenie, prawda? A w ogóle widać, że trzeba jakieś szkolenie zrobić Straży Miejskiej, no bo kto w ten sposób postępuje? Tym bardziej, że jeżeli już by były wszystkie zajęte nawet, tak? To taki, kto niepełnosprawny, to też postawi na chodniku. Nie jest problem, prawda? Ale żeby kramy zakładać ludziom spoza miasta, no przecież ma rejestrację, widzi numer rejestracyjny, to przecież widzi, że spoza Szczecina, nie?
Dziękujemy za ten telefon od naszego słuchacza. Gościem Czasu Reakcji Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dzień dobry, panie Mateuszu, kłaniam się.
Dzień dobry.
Pojawiła się informacja wczoraj, taka optymistyczna, dla kierowców ważna. Na ostatniej prostej przygotowania do tego, aby ogłosić przetarg, na brakujący ten odcinek obwodnicy Przesławej Warzymic, brakujący pod kątem ewentualnej przyszłej obwodnicy, zachodniej obwodnicy Szczecina, no i drugi przetarg, obwodnica Kołbaskowa, też ważna informacja dla kierowców, pewnie dla mieszkańców Kołbaskowa istotna, bo ten ruch samochodowy za jakiś czas w perspektywie już nam znanej, panie Mateuszu, pewnie zniknie. Proszę opowiedzieć o tych dwóch przetargach, które lada moment nam ujrzą światło dzienne.
Przygotowujemy się do rozwdrożenia, do realizacji takiego pakietu tak naprawdę trzech inwestycji. Będzie to zarówno ten drugi etap obwodnicy Przesławia i Warzymic, czyli nowy węzeł na autostradzie A6, węzeł Szczecin Zachód, który zastąpi ten obecny węzeł z brukowanymi łącznicami w Kołbaskowie. Będzie to węzeł autostradowy, który w przyszłości też połączy z autostradą A6 zachodnią obwodnicę Szczecina. Będzie ten węzeł położony na wschód od centrum logistycznego, czyli w zupełnie innej lokalizacji niż to obecne połączenie, i od tego węzła w kierunku południowym będzie odchodziła obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi numer 13, która następnie będzie biegła do granicy w Rosówku i pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z samego Kołbaskowa. Te zadania wymagają równoczesnej realizacji, w związku z tym będą prowadzone wspólnie, ponieważ to połączenie jest na węźle Szczecin-Zachód, i w ramach tego pakietu inwestycji jeszcze też jest planowana realizacja tej infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6, czyli wiaduktu nad autostradą wraz z placami do kontroli, tak aby też nie było tu potrzeby wprowadzania zawężeń czy tych takich bardziej stałych ograniczeń prędkości na samej granicy. To zarówno będzie korzyść dla kierowców, ale też ułatwienie dla kontroli służb, także takie zadania są obecnie przygotowywane i będą wchodzić do realizacji.
Panie Mateuszu, to już jeszcze jedna rzecz, jak już mamy okazję z panem chwilę porozmawiać. Troszczyn, Świnoujście, droga szybkiego ruchu. Czy jest szansa, żeby ten termin do końca roku dochowany został? Czy mamy jakieś lekkie opóźnienie związane, no, pewnie z jakimiś kłopotami, które tam gdzieś po drodze mogą wystąpić?
Znaczy, na obecną chwilę ten termin kontraktowy na odcinku Dargobąd-Troszyn to jest grudzień tego roku. Wykonawcy prowadzą roboty i te utrudnienia w ruchu, ta organizacja ruchu już powinna w ciągu najbliższych miesięcy się zmienić. Także będziemy jeździć już w zdecydowanej większości po nowej trasie S3, ponieważ jest to droga budowana w śladzie w wielu miejscach istniejącej drogi, także tu to ta trasa będzie stopniowo wdrażana. Natomiast odnośnie zakończenia jakby całości prac, no to też będzie zależało od tego, jakie tempo będą mieli wykonawcy w ciągu najbliższych miesięcy. Też ważne będą warunki pogodowe, natomiast my tu oczekujemy oczywiście od wykonawców realizacji tych robót w terminowo, zgodnie z kontraktami.
Czyli tu mówiąc obrazowo, ten nowym mostem w Wolinie, panie Mateuszu, do końca roku kierowcy będą mogli pojechać.
Tak, jeżeli chodzi o most w Wolinie, to tu ze względu na kwestie związane z koniecznością też przekładania ruchu, dokończenia pewnych elementów układu drogowego, tu jeszcze przed grudniem wykonawca powinien ten nowy most uruchomić po to, aby całość nowego układu drogowego zrealizować. Także tu, jeżeli chodzi o sam most, to tu to powinno stać się jeszcze przed grudniem tego roku.
Dziękuję serdecznie. Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, panie Mateuszu. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
A teraz zaglądamy ponownie do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Dzień dobry, Karolina. Dzwonię, bo może Państwo byliby zainteresowani sytuacją, jaka się spotka. Moją córkę chcieliśmy zgłosić asystans, pomoc, nawet, ponieważ złapali gumę na drodze. Nie dość, że córka bardzo źle się czuła, ma bardzo wysoką temperaturę, stojąc po podróży, wrócili właśnie po parogodzinnym locie. Żadna pani nie miała ochoty pomóc, dopiero po awanturach z mojej strony, wielokrotnym dzwonieniu, wysłano lawetę, która zabrała tylko samochód do wulkanizacji, gdzie nie pomogli, a córkę zostawili na ulicy w Niemczech, na poboczu.
Dziękujemy za ten ostatni telefon i tutaj mamy do Pani prośbę. Bez szczegółów tego zdarzenia nie jesteśmy w stanie pomóc. Program interwencyjny Czas Reakcji właśnie od tego, aby tego typu historie i przygody rozwiązywać, ale szczegółów nie znamy. Kiedy to zdarzenie miało miejsce, dokładnie na jakiej trasie, etc. i tak dalej, więc prosimy czujny telefon 510, przypomnijmy, 37-32, 510-37-32. Patrzę, 2,5 minuty do końca programu. Jeszcze w takim razie dwa, może trzy tematy uda mi się. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie prowadzi taką inwestycję, droga wojewódzka 115 między Pilchowem a Tanowem. No i chcemy zjechać do Bartoszewa. Nie możemy, ponieważ tam jest budowa ronda. Ruch wahadłowy w tej części nam się odbywa do rejonu. Powiem szczerze, sprawny. Jeżdżę od czasu do czasu tą wojewódzką 115. No i to dość sprawnie jest zorganizowane, jeśli chodzi o tą czasową organizację ruchu. Ale tutaj słuchacze do nas dzwonią, piszą, interweniują. Jest kłopot, jeśli chodzi o pieszych, ponieważ ktoś chce iść na ten przystanek autobusowy linii 103. No i musi iść po placu budowy. Tam nie ma jak przejść. Do tego tematu na pewno będziemy wracali. Szybko jeszcze poczta, czas reakcji, małpa, radioszczecin.pl. Pan Rafał do nas pisze. Niech w końcu ktoś coś zrobi z brakiem oświetlenia spowodowanym remontem ulicy przy budynkach mieszkalnych Kolumba 31-33, oczywiście w Szczecinie. Teraz, gdy coraz szybciej robi się ciemno, a słońce wstaje późno, aż strach się przemieszczać, ludzie chodzą tędy do wielu zakładów pracy, między innymi do gazowni. Często widać tutaj też młodzież idącą do szkoły na ulicy Chmielewskiego. Każdy chodzi z latarkami, bo panuje tu całkowita ciemność, a ludzie udający się do pracy w pobliskich budynkach często spożywają alkohol i są agresywni. Nie byłem świadkiem, jak tłuczone były ochotnik butelki, zaczepiano ludzi. Nieraz byłem oczywiście świadkiem tego zdarzenia. Przypominamy, Kolumba 31-33, zgodnie z obietnicami, no do końca grudnia Kolumba ma być gotowa. Oby tak rzeczywiście udało się i przy okazji właśnie ten temat braku oświetlenia chyba też będzie jednym z tematów naszego kolejnego wydania Czasu Reakcji. Mariusz Tałajkowski dzisiejszy program zrealizował. Sławek Orlik czujnie, przy czujnym telefonie do studia. Adam Wosik, dziękuję serdecznie za spędzoną godzinę. Jutro Janusz Wilczyński pewnie będzie miał dla Państwa mnóstwo kolejnych arcyciekawych tematów.